Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Olimpia Tomczyk, IFKO, prezes Lubuskich Struktur Solidarnej Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Czy śledziła Pani wczorajsze zaprzysiężenie 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena?
No, oczywiście nie można było przeoczyć takiego wydarzenia.
Sam Joe Biden ma chyba wrażenie, że to będzie trudna prezydentura. Wskazywał na walkę z koronawirusem, nierównościami ekonomicznymi, rasizmem, kłamstwem i kryzysem klimatycznym. Co ta prezydentura może oznaczać dla Polski i też zmiany w kongresie, które wczoraj następowały? Jak pani to ocenia, najbliższe relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi?
No zobaczymy, czy zmiana prezydentury będzie miała jakiś wpływ. Na pewno są jakieś obawy, bo przecież nasze relacje naszego rządu z prezydentem Trumpem były bardzo dobre. Tylko przeraża mnie trochę taka jednak dwulicowość, bo to, co słyszeliśmy wczoraj, że Ameryka zaczyna znowuż od zera. No, można może wiele zarzucić Trumpowi, ale też trzeba powiedzieć jednak mimo wszystko o jego zasługach. Przypomnijmy, że tak naprawdę to właśnie Trump doprowadził do 4 porozumień pokojowych na Bliskim Wschodzie, co się nie udało przez ponad 70 lat innym prezydentom. Przypomnijmy też o tym, że miał potężny wpływ na gospodarkę, zwiększając miejsca pracy, obniżając drastycznie bezrobocie i obniżając podatki. Tego wcześniej żaden inny prezydent nie zrobił. Ujawnił dosyć dużą korupcję w FBI, CIA, NSA. Kazał krajom członkowskim, tym, które należą do NATO, spłacać swoje zaległości. Więc ja nie chciałabym być tutaj taką hipokrytką, bo trochę Biden nie tak rozpoczął. Fakt, że...
No właśnie, Joe Biden rozpoczął od zmieniania niektórych decyzji Donalda Trumpa, mimo jego apeli, by nie stracić tego, co zostało osiągnięte do tej pory.
No więc właśnie, a co będzie dalej, to się okaże. I czy to on będzie faktycznie kierował, czy Kamala Harris. Zobaczymy. No ciężko jest to teraz ocenić, bo tak naprawdę jest potrzebny czas, żeby zweryfikował jego działania. W każdym razie, nie wiem, zobaczymy. Nie chcę tutaj wróżyć z fusów.
Zobaczymy też, czy kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych będzie też blokowany w sieci przez media społecznościowe. Precedens chyba na skalę światową przed zaprzysiężeniem prezydenta Joe Bidena, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych blokowany przez właściwie wszystkie media społecznościowe. Państwo na wczorajszej konferencji prasowej mówiliście o cenzurze w sieci i mówiliście również,
tak,
że rząd polski może mieć narzędzia, by z tym walczyć. W jaki sposób?
No tak, bo według nas wolność słowa i wolność debaty to istota i treść demokracji, a nie mamy do czynienia z demokracją, jeśli państwo nie gwarantuje wolności w tych obszarach. I właśnie zaprzeczeniem tej wolności jest cenzura. Jeżeli media społecznościowe są w stanie zablokować prezydenta USA, to znaczy, że mogą każdego zablokować, tak? Że praktycznie dla nich niemożliwe nie istnieje. I tak naprawdę, kiedy my zapisywaliśmy się do mediów społecznościowych, tworzyliśmy konta, nie było mowy o tym, że nasze wypowiedzi będą cenzurowane, usuwane wpisy, bo niestety doszliśmy do takiego punktu krytycznego, tak mi się wydaje, że to już jest taka ściana i że tam dalej nie ma nic, jeżeli się temu nie przeciwstawimy, bo to miała być wolność słowa i wolność wyrażania swoich poglądów.
A w momencie, pani, to jest kiedy jedna rzecz taka też, że
agenda niestety teraz dominuje, zwłaszcza w mediach społecznościowych, czyli
tu
w internecie.
Jest jedna taka sprawa, ktoś powie, nie podoba ci się jedno medium społecznościowe, iść do drugiego, tylko to był kolejny precedens, że w momencie, gdy ci, którzy chcieli przenieść się do innego medium społecznościowego, to medium społecznościowe zaczęło być blokowane i w wyszukiwarkach i zabierana im również została bez ostrzeżeń na przykład miejsce na serwerach przez innych gigantów technologicznych.
Dokładnie tak, a pamiętajmy, że jednak te największe profile społecznościowe są w rękach praktycznie jednej osoby. No i niestety pamiętajmy o tym, że media to czwarta władza. I kto nie ma mediów w rękach, nie ma szans na wygrywanie wyborów.
To pytanie, jak państwo chcecie to trudne zadanie, jak państwo chcecie to trudne zadanie zrealizować w walce z gigantami, którzy nierzadko mają większe budżety niż budżety państw, na przykład Europy Środkowej czy Zachodniej nawet.
No oczywiście, ja mam nadzieję, że kropla drąży skałę i inne państwa pójdą za naszym przykładem, bo no, ktoś musi zacząć. W końcu ta debata w przestrzeni publicznej, w przestrzeni międzynarodowej musi się rozpocząć, bo tak naprawdę te nowe przepisy mają chronić konstytucyjne prawo do wolności słowa i zadbać o dobra osobiste osób, które są atakowane tak naprawdę bardzo często przez anonimowych użytkowników internetu. I już nawet na tej małej skali wśród znajomych, czyli nie polityków najwyższego szczebla, jeżeli w mediach społecznościowych nie podoba się jakiś wpis, konta są usuwane, blokowane na 30 dni, na 3 miesiące, później przywracane. No więc no jeżeli damy sobą tak manipulować władzy ministrimowej, tym globalnym graczom internetowym, no to do czego dojdziemy?
Jak chcecie to zmienić? Jak chcecie z tym walczyć?
Wirtualna rzeczywistość. Chcemy wprowadzić regulacje prawne w polskim prawie, czyli jednak będzie każda korporacja, która chce mieć oddział swojej firmy w Polsce, musi się liczyć z tym, że jednak w Polsce to inaczej działa. My chcemy wprowadzić tutaj, powołać Radę Wolności Słowa, która właśnie, do której będzie można się zawsze odwołać. A poza tym chcemy wprowadzić kary za cenzurę, za bezprawne blokowanie i usuwanie kont w mediach społecznościowych. Kary rzędu nawet do 50 milionów złotych. No i oczywiście też chcemy ukrócić anonimowe pomawianie, czyli wprowadzić instytucję pozwu ślepego. To jest taki instrument, o którym już mówiło wiele osób, na przykład rzecznik Adam Bodnar też był za wprowadzeniem pozwu ślepego. Nowoczesna o tym wcześniej mówiła, także korzystamy też z tych dobrych przykładów. I jak najbardziej no, trzeba to wprowadzić jak najszybciej w polskie prawo.
A co na to koalicjanci, czy uda się to przekuć na ustawę? Jakie są szanse, nie wiem, żeby zrealizować to choćby w tym roku? Już nie mówię do końca kadencji.
No na pewno będziemy
sprawa
się starać,
żeby bardzo, to bardzo skomplikowane.
Jak najszybciej. Jak najszybciej. Rozmawiamy już z opozycją. No i tak naprawdę opozycja jako ci obrońcy demokracji no powinni być za. Zobaczymy, czy zagłosują
no,
za.
No dobre pytanie, bo pytanie, gdy pytałem polityków opozycji o blokadę Donalda Trumpa, to nie ukrywali tego, że to była słuszna decyzja.
Są zadowoleni, no właśnie, więc gdzie ta wolność słowa, gdzie ta demokracja, no gdzie? No i to jest pytanie, o co chodzi, czyli jeżeli władza jest w naszych rękach, to wszystko dzieje się świetnie, a jeżeli niestety przegrywamy wybory, to już nie jest tak różowo. I właściwie fajnie, jak można blokować, jak są narzędzia, jak media społecznościowe grają na nas, czyli w tym wypadku no, na opozycję. Więc zobaczymy, bo tak naprawdę pokażą swoje drugie ja. Jeżeli zagłosują przeciw, bo okażą się po prostu hipokrytami.
Zapytam panią na koniec, w Zielonej Górze padł pomysł, aby wyjść z taką inicjatywą i utworzyć, nazwać skwer przy komendzie policji Placem Praw Kobiet. Taką inicjatywą wyszedł między innymi Ogólnopolski Strajk Kobiet, no i już pojawili się nawet radni, którzy chcą za tą sprawą chodzić. Według pani Plac Praw Kobiet jest w Zielonej Górze potrzebny?
Znaczy, powiem tak, nie jestem za, a nawet przeciw. Śmieję się, oczywiście jakby...
Jest pani kobietą, no taki Plac Praw Kobiet mógłby być, nie wiem, miejscem spotkań kobiet na przykład i tam mogłyby sobie rozmawiać o prawach kobiet. Nie wiem, jaki jest cel dokładny tego Placu Kobiet.
No właśnie, zadajmy sobie pytanie, jakie są intencje, bo oczywiście jakby sama idea powstania Placu Praw Kobiet jest okej, tylko czy to jest komuś potrzebne, do czego to służy, co to nam da, co to da kobietom. I tak naprawdę ja zawsze byłam orędowniczką równouprawnienia, także mnie nie podobają się te wszystkie plusy, tak, LGBT+,
jest pani
prawa
feministką?
Kobiet+. nie, nie jestem feministką, jestem i zawsze byłam za równouprawnieniem, czyli wszyscy jesteśmy równi bez względu na płeć. I to chyba o to chodzi, żeby siebie szanować nawzajem bez względu na płeć. Więc no jeżeli komuś przez to się zrobi dobrze, no to okej, może być taki plac, nie widzę problemu, ale no czemu to ma służyć? To jest to pytanie.
To ma służyć temu, by władza, która żeby usłyszała sprzeciw, tak próbuje to odczytać, sprzeciw kobiet w związku ze strajkami kobiet, by przypominać też rządzącym o tym, że kobiety tutaj, ich prawa mogą być łamane, dlatego niech pamiętają, że prawa kobiet są i trzeba je respektować. Tak to odbieram. A pani?
No, no właśnie, prawa kobiet. I teraz w tym momencie jakby kobiety się tutaj w taki niebezpieczny zaułek wtrącają same. Prawa kobiet, to znaczy, że co? Że kobiety nie są równe wobec prawa z mężczyznami. Tak jak podkreślałam, dla mnie równouprawnienie i równość konstytucyjna to jest sedno. A jeżeli mówimy o tym, że prawa kobiet są łamane, to znaczy, że prawa człowieka są łamane. Więc no, dla mnie w ogóle
te równe feministyczne no, nie do końca.
No, no być może, właśnie, to dotyczyłoby nas wszystkich i byłoby okej. No ale no mówię, jakby idea ruchu feministycznego w dzisiejszych czasach nie jest mi bliska, raczej idea równości praw człowieka, jak najbardziej tak. Kiedyś feministki kojarzyły się zupełnie inaczej, raczej z czymś pozytywnym, ponieważ faktycznie kiedyś, 100 lat temu, kobiety miały dużo mniej praw i słusznie walczyły o równouprawnienie, bo one walczyły o równouprawnienie. Zresztą właśnie ponad 100 lat temu niejaka Olimpia walczyła o równouprawnienie. No a dzisiaj feministyczne ruchy no, walczą o zupełnie coś innego, pogubiły się trochę. Niestety wciągają w to rzesze kobiet, które nie do końca są świadome, o co w tym wszystkim chodzi.
No, a o ale... co chodzi?
No właśnie, o co chodzi? O to chodzi, żeby poszerzać w inną stronę, to jest ostatnio walczyło o prawo do zabijania drugiego człowieka. No niestety. Także to trochę nie w tą stronę, w którą powinno wszystko poszło.
No a to chyba temat na osobną dyskusję. Bardzo dziękuję za dziś. Moim Państwa gościem była Olimpia Tomczykiwko, prezes Lubuskich Struktur Solidarnej Polski.
Dziękuję serdecznie i na zakończenie wszystkiego najlepszego dla babci i jutro dla dziadziusiów.
Dołączamy się do życzeń. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.